Cześć, słuchacie Patriotów. Prowadzą Szymon Warda
i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekcie.eu albo klasycznie gdzieś tu na dole. Dobra, Szymonie, to co dzisiaj?
Łukasz, zanim to pato the moon generalnie, czyli poszerowanie pato babci, cioci, koledze i tak dalej. A dzisiaj weryfikujemy, czy szerujecie. Mariuszu, czy ty poszerowałeś pato dzisiaj?
No jeszcze nie.
To od razu wyjaśnimy, mamy dzisiaj gościa. Chcieliśmy porozmawiać o event stormingu, no i tak się złożyło, że Google jakoś, jak się pisuje event storming Polska, to przekrywuje od razu nas na Mariusza, bo oczywiście rozmawiamy z Mariuszem Ginem.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Tak, człowiek, który właściwie jest synonimem event stormingu, jeżeli chodzi o Polskę i nie tylko, podejrzewamy. I też nasza wspaniała niekonkurencja właśnie podcastowa. No i będziemy dzisiaj rozmawiali właśnie o tym, z czego Mariusz będzie słynie właśnie, czyli z event stormingu, a też przy okazji trochę o software'ze i innych rzeczach tak naprawdę.
Dobra, to co, ja może zacznę, słuchaj, Mariuszu, od razu z grubej rury. Jak ktoś chce poznać Mariusza bardziej, to Better Software Design Podcast, czyli to, gdzie my się uzupełniamy, czyli Mariusz bardziej oprogramowanie, my bardziej twarda architektura. I słuchaj, zacznijmy może, Mariusz, od takiej rzeczy, jak mamy rozmawiać o event stormingu, bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, co to jest. I jakbyś mógł to wyjaśnić, tak jak dziesięciolatce, jak to Szymon określił, czyli w najprostszych możliwych słowach, zanim zaczniemy wchodzić głębiej.
Czym to jest? No to trudne zadanie na początek stawiacie, a że nagrywamy ten podcast o pewnej zbrodniczej porze, to zadanie jest jeszcze trudniejsze. Czym jest event storming? Ja bym powiedział, że po kilku latach stosowania tej techniki tak w boju, to jest to po prostu pewien sposób prowadzenia rozmowy, który opiera się o tym, że zaczynamy od tak zwanych zdarzeń, czyli ważnych rzeczy, które się wydarzyło i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. I tu mógłbym postawić kropkę. O, bardzo podobną nawet ostatnio definicję Alberto Brandolini, twórca tej techniki, gdzieś tam przedstawił, bo faktycznie na początku takiego warsztatu to nie wiadomo, jak to się skończy, bardzo często. Więc porozmawiajmy o zdarzeniach, wyjdźmy od tego, zobaczmy, co ciekawego się dzieje w naszym aplikacji, w naszym procesie biznesowym i zobaczmy, gdzie jest problem, który musimy zaatakować.
No dobra, okej. Okay. Tak, dałeś taką trochę ogólną definicję, porozmawiamy, pogadajmy. Event storming jest taką jedną z tych technik, które ewidentnie się udało. Znaczy, jest to technika nośna, której większość ludzi przynajmniej słyszało. To jest pytanie, czemu właściwie? Czemu event stormingowi się udało?
A to wiesz, ja chyba tutaj troszeczkę bym nawet dodał kontekstu do tego, udało się, bo faktycznie, jeżeli popatrzymy na nasz polski, powiedzmy tutaj krajobraz, na nasz polski rynek, to faktycznie event storming jest bardzo znaną techniką. Jeżeli popatrzymy sobie na inne kraje, na Europę, gdzieś tam na Stany, powiedzmy gdzieś tam na Daleki Wschód, to sytuacja delikatnie inaczej wygląda. To zachęcam każdego do wpisania do Google Trends hasła event storming i zobaczenia, jaką wyspą jest nasz piękny kraj.
Ciekawe dzięki komu.
Jeżeli mogłem do tego dołożyć tam swoje 3 grosze, to jest, wiesz, super. Ale faktycznie, jak tutaj w Polsce przyjęło się to bardzo, bardzo mocno. A dlaczego? Bo myślę, że ta technika tak naprawdę, ona ma bardzo niski próg wejścia i przy okazji można ją połączyć z innymi narzędziami. Jak tak popatrzę, wiecie, na moje warsztaty, na moje spotkania takie właśnie event stormingowe, to tam takiego czystego event stormingu to już dawno nie było, bo tą technikę bardzo łatwo jest obudować innymi narzędziami. Czy to jest DDD, czy to jest powiedzmy jakiś tam example mapping, czy są jakieś inne techniki wspomagające takie metody warsztatowe, to się naprawdę świetnie połączy. A że przy okazji właśnie ten próg wejścia takiego warsztatu jest bardzo niski, bo jedyne co trzeba tak naprawdę na początku zrozumieć, to jest, w jaki sposób i o jakich zdarzeniach jest warto po prostu porozmawiać w projekcie, to tak naprawdę jest to świetny punkt startowy do wielu tematów, a że przy okazji, tak wspomniałem, ten punkt startowy jest relatywnie nisko zawieszony, no to łatwo wskoczyć. I to każdemu, nieważne, czy ktoś jest, powiedzmy, architektem, programistą, czy też w ogóle z IT nie ma nic wspólnego, bo jest przykładowo tym mitycznym ekspertem domenowym.
Dobra, ale tak praktycznie idąc, żeby trochę to uporządkować, no bo zrobiłeś pewnie najwięcej sesji w Polsce, jeżeli chodzi o sesję event stormingu. To teraz łóżmy to już chronologicznie. Ktoś się angażuje do facylitacji takiej sesji. Czyli jak to wygląda? Od startu do końca, od spotkania, przez jego zakończenie, jakieś czynności wcześniej. Jak to wygląda?
Właśnie, bo tutaj, powiedzmy, takie samo spotkanie, to wydaje mi się, że jest chyba w środku takiego procesu, bo na początku to oczywiście warto zauważyć i sprawdzić, czy ta technika warsztatowa właśnie oparta o analizę zdarzeń jest właściwa dla danego problemu, bo jakkolwiek pięknie to wygląda na konferencjach, to event storming nie jest żadnym silver bullet. Nie było i nie będzie w naszej branży techniki, która rozwiązuje każdy problem, więc na początku staram się zazwyczaj właśnie porozmawiać i zobaczyć, z jakimi problemami w danym, powiedzmy, projekcie się zderzamy. No bo jeżeli to jest na przykład faktycznie jakiś problem, powiedzmy, procesowy, który wymaga jakiegoś tam zamodelowania, no to jest duża szansa faktycznie, że ten event storming będzie tutaj właściwy. Jeżeli to, powiedzmy, zagadnieniem projektu jest, wiecie, przekładanie danych z punktu A do punktu B w dużych ilościach, liczących tam, nie wiem, w terabajtach, no to można by mieć tutaj wątpliwości. Więc to jest taki w ogóle pierwszy reset gdzieś tam na początku, zanim się spotkamy. jak już wiemy, że faktycznie ta technika mogłaby znaleźć zastosowanie w takim warsztacie, no to trzeba się zastanowić, kto powinien wziąć udział w takim spotkaniu. Bo wiecie, gdzieś tam krąży taka historyczna opinia, gdzieś tam w internetach, że w tym spotkaniu powinni wziąć udział wszyscy. Wszyscy zaangażowani w projekt. Tylko tak, jak popatrzymy na to od strony takiej, powiedzmy, stricte ekonomicznej, no to to spotkanie...
To wyjdzie drogo.
Tak, właśnie. To spotkanie się robi drogie. Nie, jeżeli się to jeszcze przemnoży przed liczbą na przykład dni, bo często to nie jest jednodniowy warsztat, no to się to robi jeszcze bardziej drogie. Więc no tutaj trzeba by się zastanowić właśnie, kto powinien wziąć udział, nie? Czy to będzie architekt, czy to będzie programista, czy to będzie właśnie osoba, która ma to know-how, może tester, tak żeby ta, powiedzmy, rozmowa też była, no dało się po prostu prowadzić, bo nie chcielibyście być w pokoju, gdzie rozmawia nagle 30 osób.
Wiesz co, Mariuszu, i teraz tak, bo rzuciłeś tester, architekt, programista, a często mówi się jeszcze, że event storming jest techniką, którą biznes rozumie. Jak z tym jest w twojej takiej praktyce i facylitacji takich sesji?
Powiedziałbym, że wiesz co, 95% osób nie ma problemów z identyfikowaniem zdarzeń, takich, które właśnie pozwalają tą konwersację prowadzić. Te pozostałe 5% to są osoby, które są bardzo mocno przyklejone do interfejsu użytkownika. I to są wtedy trudne warsztaty, bo zamiast opowiadać właśnie o procesach biznesowych, to mówimy o tym, że a, tu się coś wyświetliło, tutaj się coś kliknęło i ta rozmowa, o ile ona jest oczywiście bardzo wartościowa w projekcie, to do takich rzeczy, powiedzmy, architektonicznych, do jakiegoś wyznaczania właśnie granic, usług, kontekstów i tak dalej, no to nie jest do końca przydatne. Nie, w sensie to trzeba tam faktycznie troszeczkę takiej pracy przyłożyć, żeby poodkrywać te rzeczy, które są znacznie, znacznie ważniejsze. Ale ogólnie, jakbym miał tak popatrzeć właśnie na przekrój takich warsztatów, to dla większości osób, zdecydowanej nawet większości, nie stanowi to większego problemu. Wiecie, wystarczy, że rzucicie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty przykład i łatwo jest podążać za takimi przykładami, łatwo jest też naśladować kogoś i w ten sposób, nawet nie znając techniki, zasadniczo być w samym centrum tego warsztatu.
Okej, okay, czyli zanim właściwie się zaczną sesje, tak naprawdę warsztaty, to generalnie jest określenie, kogo w ogóle zapraszasz. Wiadomo, szeroki przekrój, ale minimalizujemy, żeby to nie był spęd. Dobra, potem dalej idziemy, jakie sesje?
No właśnie, bo sama technika event stormingu oferuje trzy takie typowe poziomy, tak zwany storming, big picture, process level i design level, czy też software design, bo to ma tam różne nazwy. I na tym ostatnim poziomie często jest najwięcej takich, powiedzmy, zagwostek, co tam się właściwie dzieje, bo tutaj też, jak tak popatrzy się, wiecie, na różne osoby, już nawet tak, powiedzmy, ze światowego IT, to też te warsztaty wyglądają czasami, no są jakieś różnice między nimi, ale zanim jeszcze jakbyśmy można przejść do tych, powiedzmy, poziomów, to też warto się zastanowić, w jakim celu my w ogóle ten warsztat robimy. Bo z jednej strony, tak jak tutaj wspomniałem, możemy, powiedzmy, myśleć właśnie o podziale systemu na jakieś jego usługi, na jakieś tam bounded konteksty i tak dalej, i tak dalej. A możemy chcieć na przykład taki, wiecie, taki warsztat zrobić w formule, powiedzmy, retro. Chcemy tak na przykład przeanalizować jakiś proces, na przykład, wiecie, wytwarzanie oprogramowania w naszym zespole i żeby zobaczyć, jakie tam, powiedzmy, usprawnienia można zaaplikować. I ta formuła też się nada. Moglibyśmy na przykład sobie popatrzeć tylko, powiedzmy, od strony takiego user experience naszych procesów i się okaże, że event storming też się nada. Może nie każdy poziom, ale przynajmniej te pierwsze, powiedzmy, etapy tego stormingu big picture jak najbardziej będą miały zastosowanie. Jak ktoś gdzieś tam może w przeszłości czytał jeszcze nieskończoną książkę Alberto Brandoliniego, tutaj już od razu Szymon uśmiecha się, bo ta książka to już tam na tapecie wisi nieskończona już, nawet nie wiem jak długo.
Ja ci mogę powiedzieć, 10 lat.
Dobra, Mariusz, to mamy jedno pytanie. Miało być gdzieś dalej. Czy wiesz, kiedy Brandolini może, bo jako, że masz corocznie się spotykacie jako praktycy event stormingu, czy napomniał coś o planach skończenia tej książki?
Ja też tego tematu nie poruszam z nim zawsze, bo to jest pewnie też temat niekomfortowy dla niego. I jak ostatnio z nim rozmawiałem na ten temat gdzieś tam właśnie we Włoszech, to wspominał, że po pandemii tyle nowych wątków się otworzyło, które chciał przetestować gdzieś tam na spotkaniach z klientem, czy tam z klientami, że gdzieś tam to jest wstrzymane. Zresztą Alberto brał udział w napisaniu takiej książki o Domain Driven Design gdzieś tam we włoskim community, więc podejrzewam, że to też mu tam zajęło czas procesora i gdzieś ta książka na Limpabie gdzieś tam zeszła na drugi plan. Ale nie znam jeszcze jakiejś konkretnej daty. Zresztą wydaje mi się, że takie najistotniejsze rzeczy zostały w tej książce opisane. Brakuje chyba tych takich rozdziałów, na które czekają osoby, które ten storming robią już dłuższy czas. Właśnie o takim, powiedzmy, pogłębionej analizie, gdzieś tam o facylitacji, to tego gdzieś tam chyba brakuje jeszcze.
To ja będę tym, który naprowadza rozmowę na tory. To mówiliśmy o typach. Jak z tymi typami wygląda? W sensie, które warto, które nie warto, w jakiej kolejności i jak to mniej więcej wygląda?
Przecież to zależy od, właśnie, jak zwykle, nie od naszej branży, to zależy. Ja też nie wszystkie te formaty warsztatowe gdzieś tam mam potrzebę prowadzić, bo powiedzmy na takich tematach retro, no to jest taka praca codzienna z zespołem i to świetnie się na przykład Scrum Masterzy tym odnajdują. Ale jeżeli chodzi właśnie o takie, powiedzmy, warsztaty sfokusowane na analizę domeny i na wyznaczanie właśnie granic, powiedzmy, usług czy kontekstów z Domain Driven Design, no to faktycznie mi się to świetnie sprawdza. I właśnie w takiej formule warsztatowej często, to chyba tak, w tej formule warsztatowej najczęściej mam okazję przeprowadzać właśnie event storming. No i wtedy przez te trzy poziomy faktycznie bardzo fajnie się przechodzi, nie? Właśnie to wspomniałem, nie? Czyli big picture, process level i design level. Gdzie na każdym z tych poziomów tak naprawdę nasza uwaga jest zwrócona, no, w delikatne inne jakby zagadnienia. No i to jest ten moment, kiedy moglibyśmy przejść do tych poziomów, opisać to, jeżeli ktoś wcześniej nie miał okazji się spotkać, bo na tym pierwszym poziomie, czyli na tym stormingu big picture, to naszym zadaniem jest tak naprawdę rzucenie oka na problem, z którym się zderzamy. Gdzieś tam się pojawiają pierwsze zdarzenia, zaczynamy je sobie układać na osi czasu. Czy ta oś jest wirtualna, czy taka papierowa, no to też znowu zależy, w jakiej formule się spotkaliśmy. Są oczywiście różnice między takimi warsztatami, ale powiedzmy tutaj na potrzeby naszej rozmowy przyjmijmy, mamy oś czasu i umieszczamy sobie te zdarzenia. I dookoła nich zaczynają się różne rzeczy, bo te zdarzenia z czegoś wynikają, ktoś się produkuje, nagle się ujawniają jakieś problemy, o których musimy porozmawiać. No i po chwili, zazwyczaj, nie wiem, bo może po godzinie, dwóch, trzech, gdzieś ten board zaczyna odzwierciedlać to, co się dzieje w tym procesie. Widzimy zdarzenia, możemy podejść, możemy pokazać paluchem, o, tu jest takie miejsce, o którym chciałem porozmawiać. I wtedy zazwyczaj jesteśmy gotowi do tego, żeby zacząć schodzić głębiej, bo już widać na przykład, powiedzmy, na tej osi czasu, które miejsca są na tyle, nie wiem, może problematyczne, może wymagające większej uwagi, że tam się warto zanurzyć tymi niższymi poziomami stormingu. No i tam się zaczyna troszeczkę więcej magii, bo zaczyna się rozmowa o tym, z czego te zdarzenia wynikają, bo można tutaj pokazać, że one często pochodzą od działań człowieka, mogą polegać na tym, że to system sam sobie zleca jakieś zadanie, bo coś w nim zaszło i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się rozmowa o procesach biznesowych i ten board zaczyna być, o tak wizualnie, bardziej kolorowy, a dzieje się tak, ponieważ każdy element, który jest tam wprowadzany, ma jakąś taką swoją reprezentację graficzną, nie? I na początku te wszystkie zdarzenia są, powiedzmy, tak historycznie też pokazywane na pomarańczowych post-itach, a dookoła tego pomarańczu zaczyna się, powiedzmy, inna kolorystyka. Przed eventem na przykład pokaże się niebieska komenda, która pokazuje jakąś intencję biznesową użytkownika, który korzysta z tego procesu. Gdzieś tam właśnie pokażą się jakieś polityki, które będą automatycznie reagowały na te zdarzenia i generowały kolejne komendy. I tak nagle zobaczymy, że w tym takim chaosie tych kartek z tego pierwszego etapu nagle ujawniają się jakieś konkretne takie linie przepływów biznesowych i tam można właśnie wyłuskiwać, powiedzmy, właśnie jakieś procesy biznesowe. Można zacząć wyłuskiwać granice subdomen, zastanawiając się, że przykładowo dany ciąg zdarzeń może być wykonany z innego powodu, ma to jakąś wartość i tak dalej, i tak dalej. I z kolei taki etap kończymy właśnie z bardzo takim dokładnym, powiedzmy, rozrysowaniem jednego, dwóch, dziesięciu procesów biznesowych. I tutaj też czasami warto zauważyć, że to wspomniałem, że w zależności od tego, kto ten warsztat wykonuje, to ten etap, w sensie ten artefakt końcowy może być inny. Bo przykładowo tutaj w Polsce gdzieś tam stosujemy pewne rozszerzenia stormingu. A nie pamiętam, chyba w 2018 roku, że pamięć mnie nie myli, prowadziłem na GitHubie Awesome Event Storming propozycję takiego elementu, właśnie jakieś reguły, które się gdzieś tam przyjął, bo też inne osoby gdzieś tam prawdopodobnie w tym samym czasie nad tym gdzieś tam pracowały. I to jest element, który na przykład jakby uzupełnia tą notację stormingową, a pozwala jakby dostrzegać jeszcze większą głębię w tych procesach biznesowych, którą potem można przełożyć na software. I z taką wiedzą właśnie o tych procesach biznesowych, o granicach, o tych przebiegach tych wszystkich ścieżek, o zasadach, którym się to wszystko rządzi, no wtedy można przejść do tego ostatniego etapu, czyli tak naprawdę projektowania jakiegoś rozwiązania takiego technicznego. Możemy już wtedy porozmawiać o jakichś już agregatach, możemy porozmawiać o jakichś modelach, które będą żyły gdzieś tam w tych naszych bounded kontekstach. No i na końcu to wszystko trafi gdzieś tam prawdopodobnie do kodu. Ja wiem, że zrobiłem taki bardzo szybki overview.
Ale całość, jak popatrzymy procesami, krótko to podsumowując. Czyli lecimy sobie od ogółu do szczegółu implementacyjnego. Jeżeli popatrzymy na model całości naszego rozwiązania, czyli patrzymy, jak to wygląda, potem jak wygląda proces, a potem jak wygląda implementacja tego procesu.
Tak, tak jak wygląda ten model, który możemy zaimplementować, nie? I jeżeli ktoś, powiedzmy, wie, jak to można przełożyć tak naprawdę w kod, to bardzo często ten model, który jest jakiś taki wizualny, który pokazuje jakby zasady działania tego fragmentu oprogramowania, jest wszystkim, co potrzebujemy, żeby implementować. Ja często tak lubię takie, wiecie, takie pytanie zadawać gdzieś tam pod koniec warsztatu zespołem, kiedy już mamy taki model właśnie wypracowany, to jak szacują trudność i złożoność implementacji w takiej skali od 1 do 5, nie? Gdzie jedynka to jest no-brainer, siadam i po prostu przepisuję to, bo jeszcze mogę z poprzednich etapów mieć przykładowo testy do tego, takie biznesowe, a piątka to oznacza, wybaczcie, ale nie wiem, o czym my rozmawiamy. I zaskakujące jest to, że tak w 95% średnia to jest, myślę, że 1.5.
A jeszcze jedno mi się narzuca, bo niektórzy podchodzą, że event storming daje mało sformalizowane artefakty na koniec. I właśnie, czy masz jakieś praktyki potem przeniesienia tego końcowego artefaktu, żeby był czytelny dla wszystkich, którzy nie uczestniczyli de facto w workshopach, dając to w jakiś sposób przenieść na potem, żeby to nie była trochę wiedza plemienna ze zdjęciem takich boardów i grafów?
No to trudne pytanie w zasadzie o te artefakty, ale zanim to jeszcze komentarz do poprzedniego wątku, bo gdzieś mi to uciekło. Tak jak wspomniałeś, Łukasz, o tych przechodzeniu przez te poziomy, to tutaj dosyć ciekawe jest to, że można to przerwać w dowolnym momencie i to będzie wartościowe. I to, jak daleko chcemy zejść, no to zależy właśnie od konkretnego przypadku. Bo czasem, powiedzmy, wartościowe w projekcie może być tylko zrobienie takiej sesji big picture, dowiemy się, czego nie wiemy i nagle się okaże, że to są takie blokery, że nie da rady pójść dalej po prostu, nie? Bo jakby tej wiedzy brakuje. Czasami proces może być wystarczający, bo implementacja to dokładnie wiemy, jak należy zrobić, bo to zrobiliśmy 10 tysięcy razy w tym projekcie, a czasami problem jest na tyle skomplikowany, że trzeba tam ten ostatni poziom zrobić. Ale jeżeli mówimy o tych artefaktach, bo przykładowo bardzo częstym takim artefaktem z tego, powiedzmy, poziomu procesowego jest nie tyle sam przebieg, bo to oczywiście można tam jakieś zdjęcie zrobić, wrzucić na Confluence'a czy gdzieś tam innego Slacka, ale faktycznie bez takiego kontekstu tej rozmowy, która doprowadziła do tego, to może być bardzo trudne w odbiorze. Więc przykładowo, kiedy zależy mi na tym, żeby sobie udokumentowywać pewne rzeczy, to zazwyczaj sam ten board nie jest jakimś tam super szczególnym dokumentem. Bo gdybyśmy nawet mieli to zrobić ponownie, to zrobimy to szybciej, lepiej, dokładniej i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli na przykład sobie z tego wyekstrahuję, powiedzmy, zarysy kryteriów akceptacyjnych do poszczególnych procesów, takich miejsc, które są problematyczne, albo wyekstrahuję sobie na przykład maszynę stanów, przejścia tej maszyny, albo przykładowo sobie wyekstrahuję jakiś układ subdomen i ich zależności na przykład między bounded kontekstami, to jest coś, co faktycznie da się świetnie udokumentowywać, bo na przykład mamy tam jakieś standardy do tego. Nie wiem, mogę sięgnąć po context mappera, mogę sięgnąć po specification by example i taki artefakt będzie żył, bo często właśnie widzę, że jest taka chęć, zostawmy tego boarda, czy to na Miro, czy takiej powiedzmy wersji offline'owej, wrócimy do niego za pół roku. Życie mówi, nie wrócimy do tego, niestety. Kiedyś nawet pamiętam, że robiliśmy takie eksperymenty z zespołami. Jak też zaczynałem się w ogóle zajmować tym tematem, że po takich warsztatach to często te boardy zwijaliśmy, wkładaliśmy sobie na górę na jakąś szafę na open space i tak średnio po pół roku, mniej więcej po 6 miesiącach z tej szafy, bum, do kubła, bo się zakurzyło, a nigdy do tego nie wróciliśmy, nie? A nawet jak trzeba było do tego wrócić, to się okazywało, że praktycznie szybciej było i wygodniej było odtworzyć dany fragment, bo też się dużo pozmieniało, a nikt nie będzie tracił czasu na utrzymywanie, wiecie, kompatybilności wstecznej tego modelu. Zresztą nawet jeżeli ktoś kojarzy takie repo na GitHubie, Awesome Event Storming, tam są takie 2 timelapsy nagrane, one pochodzą z prawdziwych projektów, tylko są zeskalowane, żeby nie było widać zdarzeń. Jeden z tych timelapsów pokazuje właśnie taką sesję, gdzie została odtworzona na początku, w przeciągu dosłownie może 15 minut, taki setup elementu takiego miejsca w procesie, w którym musieliśmy porozmawiać. To była taka akcja, gdzie użytkownik wykonywał jedno kliknięcie, a tam, nie wiem, ze 150 eventów powstawało. I okazało się, że cała sesja trwała 1,5 godziny, z czego dosłownie pierwsze 10 minut to było odtworzenie tego modelu, nie? Jakby wygodniej było tak zrobić, niż wracać do tego artefaktu tam z kiedyś.
Dlatego się zapytałem, bo właśnie jest takie w podejściach ludzi, że diagram wystarczy i to będzie tym, że obraz jest wart 1000 słów.
No bez kontekstu, bez komentarza, to czasami tutaj bym już tak nie był taki pewny. Ale mogę wam powiedzieć, co robiliśmy niedawno w projekcie, po takich warsztatach. Sięgaliśmy sobie na przykład po jakieś inne takie dokumenty, czy też takie powiedzmy matryce spisywania dokumentacji i sobie uzupełnialiśmy te dokumenty na podstawie tej wiedzy, którą pozyskaliśmy stormingami. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli tam był powiedzmy jakiś schemat do bounded kontekstów, to uzupełnialiśmy go sobie informacjami, które zdobyliśmy na takich warsztatach. No i to już jest taka dokumentacja, może nie taka też znowu super formalna, ale nie jest taka, powiedzmy, trudna w odbiorze jak taki właśnie board bez komentarza.
Okej, ale to tak w sumie trochę właśnie ruszyłeś taki temat trzymania tych wszystkich danych, ale ja też temat obok, bo kiedyś jak się widzieliśmy na warsztatach, to twierdziłeś, że robienie event stormingu online, w sensie z nie wszystkimi osobami obecnymi po prostu w miejscu, nie ma żadnego sensu. Więc w takim razie, jak się to podejście w ogóle zmieniło właśnie? To czy dalej ma sens, czy jednak COVID sporo pozmieniał i jednak umiemy, nauczyliśmy się robić te rzeczy po prostu online tak naprawdę?
No myślę, że te wszystkie właśnie tweety i te komentarze online'owym stormingu to się bardzo źle zestarzało w ostatnich kilku latach. No pandemia dosyć dużo zmieniła. Powiedziałbym, że nawet bardzo dużo. I na plus, i na minus, bo na plus należy tutaj oczywiście zaliczyć to, że nagle uzyskaliśmy dostęp do osób, do których wcześniej tego dostępu nie mieliśmy. Dzisiaj nie jest problemem, wiecie, zorganizować spotkanie z klientem na drugiej stronie globu, bo to jest po prostu już praktycznie w DNA każdej firmy. Możemy się spotkać, kwestia tylko narzędzi i jakby przeprowadzenia takiego warsztatu. Jeżeli miałbym wybierać, powiedzmy, pomiędzy takim warsztatem online'owym, offline'owym, to bym jeszcze się tylko dopytał, jaki jest kontekst tego warsztatu. Bo jeżeli to jest takie jednorazowe, że musimy coś przeanalizować i nawet nie wiadomo, gdzie dojdziemy, to pewnie wygodniej dalej byłoby się spotkać, wiecie, w offline, żeby móc sobie chwilę porozmawiać. Jeżeli to byłaby, powiedzmy, taka sesja cykliczna, gdzie możemy do tego tematu wrócić i możemy sobie też to rozciągnąć na kilka dni, no bo z kolei, wiecie, trudno jest wysiedzieć przy komputerze 8 godzin non-stop w skupieniu, to można to spokojnie rozciągnąć. Powiem wam, że wiecie, jak pandemia wybuchła, to ja w ogóle przestałem robić stormingi, bo nie znałem właśnie sposobu, jak to można zrobić w online. No i tak, nie wiem, chyba z 3 czy 4 miesiące gdzieś tam mi wycięło z życiorysu takiego publicznego, a w tym czasie gdzieś tam w gronie tutaj kilku osób z Dolnego Śląska sobie spotykaliśmy się właśnie na takich online'owych spotkaniach i zastanawialiśmy się, ćwiczyliśmy sobie, jak można taką formułę w ogóle przenieść gdzieś tam do internetu. No i po kilku miesiącach wydaje mi się, że znalazłem jakiś taki sposób, na tyle pewnie angażujący dla uczestników, że pandemia to potem przeleciała mi bardzo, bardzo szybko. Aczkolwiek temat narzędzi tutaj jest nagle dosyć istotny, bo przykładowo takim jednym z czeków, które gdzieś do mojej takiej checklisty doszedł przed takim warsztatem, jest pytanie, czy dane, które na przykład powstaną w takim warsztacie, no bo gdzieś tam te zapisy, wiecie, tego boarda, no przekładają się na koniec na jakieś rekordy w bazie danych, nie? Tutaj piękna wirtualna karteczka, ale tam w bazie, come on, jakiś insercik, update'ik, to się na końcu pojawi. Czy te dane mogą być w Unii Europejskiej? Bo nagle się czasami okazuje, że z powodu, wiecie, powiedzmy jakichś wymogów korporacyjnych, Nie. No i nagle takie popularne narzędzia, które gdzieś tutaj, nie wiem, czy chcemy nazwami rzucać, ale odpadają.
Rzucają jak najbardziej, zawsze się przydadzą.
No tutaj chodziło mi o Miro. Miro ma gdzieś tam serwery zlokalizowane, zda się, w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli ktoś korzysta, powiedzmy, chce przeprowadzić taki warsztat w organizacji, która ma wymóg posiadania danych Unii Europejskiej, to niestety z tej aplikacji nie może korzystać. Kiedyś się dowiedziałem na godzinę przed warsztatem, że niestety to narzędzie odpada. Na szczęście miałem przygotowany setup na drugim narzędziu, na Muralu, który ma akurat serwery, może mieć serwery w Unii Europejskiej. I nie było to problemem, ale wiecie, tak jakby ktoś mi nagle pół ręki zabrał, jeżeli chodzi o ergonomię używania tego systemu, bo Miro jest dla mnie takim moim narzędziem pierwszego wyboru.
Faktycznie jest fajne.
Miro, tak. Przy czym to tak dla wszystkich słuchaczy, jeżeli chodzi o Miro, to dla płacących pozwalają już wybrać rezydencję danych.
O!
Tylko, że niestety jest to precałe konto.
Ty widzisz, ja korzystam z tej wersji płatnej już długo i jeszcze tego nie znalazłem. W sensie nigdy tego nie dostałem jeszcze od nich.
Tak, gdzieś to było by request, czy w którymś miejscu to się wybierało. Teraz ci nie powiem, w którym, ale jest taka funkcjonalność.
Ale powiem wam szczerze, że byłem pod wrażeniem, jak mocno Miro się zmieniało w czasie pandemii, bo praktycznie co warsztat, jak się logowałem, to tylko było, wiecie, pop-up i zobaczcie, co mamy nowego. Ja w którymś momencie stwierdziłem, że to chyba jakieś błędy są tej aplikacji, bo coś mi cookiesy nie działają dobrze, ale to faktycznie z taką szybkością się zmieniali. Ale też pokazuje fajnie, jak software development może nadążać za zmieniającym się światem.
Słuchaj, a przy tym remocie jakieś takie twoje rzeczy, którymi możesz się podzielić przy takiej facilitacji, które albo jedną rzeczą, którą uważasz, że jest takim must have poza stosem narzędziowym w tym wypadku.
Jeżeli miałbym wybrać jedną rzecz, to bym powiedział, że chyba umiejętność podzielenia tego spotkania na potoki, bo w momencie, kiedy byśmy się spotkali, wiecie, w 12 osób w jednym pomieszczeniu, tak czytam tą liczbę, bo to często właśnie jest taka liczba u mnie osób na warsztacie, to w online to działa tak, jak my tu teraz rozmawiamy, nie? Jedna osoba mówi i pozostałe muszą słuchać, co tak naprawdę gwałtownie zmniejsza liczbę tych potoków komunikacji. Jeżeli byśmy chcieli, żeby to spotkanie było efektywne i wartościowe, a tematów do przedyskutowania jest dużo, to musimy właśnie zadbać o to, żeby tych ścieżek komunikacji było dużo. Jakoś dzielić się na grupy, analizować różne fragmenty, scalać się, to jest często wyzwanie, żeby właśnie sobie przeprowadzić ten warsztat. Bo czasami możemy w jedną grupą rozmawiać na temat, powiedzmy, dosyć złożony wszyscy, bo też wszyscy potrzebujemy tej wiedzy, ale często są takie, powiedzmy, warsztaty, gdzie można się podzielić na podgrupy, co wtedy bardzo mocno podnosi, powiedzmy, poprzeczkę dla osoby prowadzącej, bo zamiast ogarnąć jedną grupę, to musi jednocześnie ogarniać trzy grupy. Tak podam to dla kontrastu, że jeden z takich większych warsztatów, który miałem okazję współprowadzić w pandemii, gdzie mieliśmy na spotkaniu 30 osób, bo to była duża organizacja, to trzeba było dotknąć przekrojowo bardzo takiego trudnego problemu, to na tym spotkaniu było 6 facylitatorów, łącznie ze mną. I ten wysiłek kosztowo-organizacyjny spłacił się z nawiązką i to jeszcze drugą nawiązką i trzecią nawiązką, bo odkryto takie rzeczy, których wcześniej ktoś nie wiedział.
To właśnie jest siła event stormingu, że faktycznie ciekawe rzeczy wychodzą.
Ja sam mam historię, gdzie oszczędziliśmy sobie latania do 50 tysięcy urządzeń, bo się grupy wreszcie dogadały.
No, to takich historii to myślę, że każdy ma gdzieś tam napęczki. Jedną z takich moich ciekawszych, powiedzmy, osiągnięć było to, że w ciągu jednego dnia wypracowaliśmy w projekcie oszczędność na poziomie 1 000 000 zł. Wystarczyło jedną rzecz tylko w procesie pozmieniać, której wcześniej z jakiegoś powodu ktoś nie widział. Wystarczyło mieć to zobaczyć na ścianie, chwilę porozmawiać i wszyscy na końcu byli zadowoleni.
Dobra, słuchaj, bo tak sobie rozmawiamy i dotknęłeś jednego takiego ciekawego kontekstu, że zaproponowałeś wprowadzenie nowego elementu w event stormingu, który gdzieś się przyjął i ogólnie cały wpis, cały event storming ma już 10 lat praktycznie, bo to 2013 rok bodajże, początek tego. I słuchaj, gdybyś mógł nam powiedzieć, jak to w czasie ewoluowało, co się zmieniło w event stormingu od tego czasu, w jaką stronę to poszło?
Wiecie co, ta formuła, którą tam opisał Alberto w książce, to ja bym powiedział, że ona się nie zmieniła. To zasadniczo core tego narzędzia tworzą te same elementy. To, co się natomiast zmieniło, to też, powiedzmy, możliwości zaaplikowania tej formuły i różne, powiedzmy, warianty tej receptury. No bo tak fajnie też jest postrzegać właśnie event storming, że to jest taka receptura na pizzę, taka bazowa, ale jeżeli coś ci w tej pizzy nie pasuje, to możesz sobie, wiesz, tego przysłowiowego ananasa położyć. I kilka takich właśnie rozszerzeń, w postaci jakieś tam reguły, alertu, metryki, to gdzieś tam na przestrzeni, gdzieś tam miesięcy czy tam lat, na samym początku gdzieś tam wprowadzaliśmy. Natomiast to, co teraz widzę, zwłaszcza u Alberto Brandoliniego, to jest taka chęć właśnie eksploracji rzeczy dookoła, gdzie tą technikę jeszcze można zaaplikować, nie? I tak jak ktoś tam go uważnie śledzi, to takie hasła jak reverse roadmapping, czy też model storming, to są takie, powiedzmy, może próby uogólnienia tej formuły warsztatowej, które może zahaczają też o wprowadzenie innych elementów, ale zasadniczo wszystko znowu ma gdzieś tam początek w tych zdarzeniach, nie? Więc jak powiedziałbym, że sama technika może za bardzo się nie zmieniła, ale pojawiły się jakieś specyficzne, powiedzmy, formaty jej zaaplikowania. To tak. Chciałbym odesłać do książki, ale w tym momencie dobrze, że Alberto nie będzie mógł posłuchać tego odcinka, bo mi kiedyś by dojechał. Chyba, że mu ktoś doniesie.
Dzięki AI-owi przetłumaczymy go na włoski.
Zobaczymy.
Czyli mówisz, że kierujemy się w tym, że po prostu gdzie indziej ta technika jest próba jej aplikacji, a są jakieś rzeczy, które się nie sprawdziły w całości z tego pierwotnego konceptu?
Wiesz co, nie wiem, czy nie sprawdziły, tylko że może często nie mają zastosowania. O, tak bym powiedział. A jednocześnie, jeżeli ktoś to stosuje, tak powiedzmy, by the book, to czasami się może sparzyć, bo jeżeli tak się weźmie właśnie tą oryginalną recepturę, zwłaszcza na tym poziomie stormingu big picture, i zobaczy, że tam właśnie mamy te kroki typu chaotyczna eksploracja, układanie timeline'u, narracja wsteczna i tak dalej, to jest tam taki krok, który sprowadza się do tego, że mapujemy wartości. Przypływy wartości pieniężnych, finansowych, niematerialnych, jak one w tym procesie się zmieniają. I taki krok jest opisany, powiedzmy, w książce i gdzieś tam jest proponowany w tej formule warsztatowej. Ja go kiedyś dosyć często wykonywałem, a od chyba, nie wiem, może 2 lat, nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz po to sięgałem. Bo to są niektóre z tych, powiedzmy, etapów tego warsztatu, one chyba mają takie specyficzne, powiedzmy, uwarunkowania, że to musi być konkretna grupa osób, żeby o tym móc porozmawiać, konkretne jakby miejsce w projekcie. Bo wyobraźcie sobie coś takiego, że spotykamy się w gronie, wiecie, osób technicznych, mapujemy sobie taki proces, bez eksperta, załóżmy, stwierdziliśmy, taki wariant chcemy wykonać, mapujemy sobie przepływy wartości materialnych, niematerialnych i przechodzimy do kolejnego etapu, czyli mapowania jakichś takich, powiedzmy, usprawnień. Jak byśmy ten proces usprawniali? I mamy masę fajnych pomysłów, takich biznesowych, jak ten proces możemy sprawić, że on będzie jeszcze lepszy, jeszcze wydajniejszy, jeszcze więcej pieniędzy przyniesie i tak dalej, i tak dalej. Poświęciliśmy na to pół dnia, idziemy do naszych, wiecie, kolegów i koleżanek z biznesu i mówimy, jakie fajne pomysły mamy. I nagle się odbijamy od nich, jak od muru, z komentarzem, nikt was o to nie prosił, na to nie ma czasu. I wiecie, jakby efekt jest odwrotny od oczekiwanego, bo miało być pięknie, a nagle zostaliśmy sprowadzeni do szarej codzienności backloga, nagle musimy zrobić pewne rzeczy w projekcie i o tych usprawnieniach, o których sobie rozmawialiśmy i o tej wizji, którą gdzieś każdy być może miał w głowie, to należy zapomnieć przynajmniej na przykład na pół roku.
Znaczy, wydaje mi się, że dotknąłeś do jednej fajnej części mainstreamingu, to jest to, że nagle biznes i wszyscy techniczni, w ogóle wszyscy nagle, czują się zaangażowani i tacy empowered, że tak powiem ładnie po angielsku, że właśnie oni nagle też zaangażują się i chcą coś zmienić de facto. I to jest też taka chęć, że nagle ci ludzie, którzy stali w różnych grupach, za różnymi granicami, nagle są w jednej całości, nagle jest chęć tej zmiany. A w tym przypadku, który opisałeś, jest tak, że nagle idziemy do biznesu i mówimy, my jesteśmy mądrzejsi, zamiast po prostu zrobić storming z nimi. Więc to, co się powiedziałeś, że odpowiednia grupa jest kluczowa, no, jest kluczowa faktycznie.
No, więc tak, Łukasz, odpowiadam właśnie na to twoje pytanie, to chyba to bym wskazał, że czasami te niektóre etapy powinniśmy po prostu dobierać do danego problemu, danej sytuacji z tej receptury, a nie wykonywać, jak to niestety bardzo często ma miejsce, by the book, bez patrzenia na kontekst. Bo mi się też przykład czasami zdarza przez ten big picture, powiedzmy, przelecieć bardzo szybko, bo wiem, że w danym, powiedzmy, problemie to te niższe poziomy będą znacznie bardziej wartościowe, a gdyby ktoś, tak wiecie, jechał właśnie, tak jak wspomniałem, zgodnie z tą recepturą, to poświęci kupę czasu i uwagi na te pierwsze etapy i być może przepali czas. Więc jakby trzeba tutaj po prostu umieć to dobierać. I to chyba się tak pozmieniało dosyć mocno, przynajmniej dla mnie.
Właśnie tak ciekawa się, właśnie jak często do których etapów dochodzi, bo, no, bo zaczynasz od big picture, wiadomo, ale mi się tak procentowo, jak często się schodzisz na jeszcze niższy etap?
Obecnie niemal zawsze,
o.
Ale niedawno przed pandemią, tak to ujmijmy, zauważyłem, że praktycznie przez 2 lata to rzadko kiedy robiłem te warsztaty procesowe, bo sam big picture był na tyle wartościowy dla zespołu, że nawet nie trzeba było iść dalej, bo większość problemów została rozwiązana, a teraz jest odwrotnie. Ale to zależy moim zdaniem od specyfiki projektu, po prostu projekty, w których ja uczestniczę obecnie troszeczkę się zmieniły.
Okej. Okay. Dobra, a co dalej z mainstreamingiem? Gdzie będzie się rozwijał, w którym obszarze idzie? Bo to trochę tego dotknąłeś, że Brandolini trochę kombinuje, myśli, gdzie dalej to umieścić, ale jakbyś mógł rozwinąć.
Wiesz, gdzie idzie technika? Myślę, że sama technika, ona jakby jest już na tyle kompletna, w sensie ta taka, powiedzmy, standardowa receptura, że bardzo trudno jest tam coś zasadniczo nowego dodać. To, że tutaj właśnie gdzieś tam w tym naszym, powiedzmy, polskim świadku stosujemy jeszcze ten koncept tej reguły, co też jest tutaj dosyć czasami problematyczne do wytłumaczenia, jakie reguły chodzi, ale to jest jeden element, którego chyba gdzieś tam brakowało. Może tak na siłę to jeszcze drugi element gdzieś tam się czasami pojawia właśnie w warsztatach Alberto, to jest element, który mapuje zespoły. Bo tutaj wspomniałem, że sama technika wydaje mi się na tyle kompletna, ale jej łączenie z innymi narzędziami daje czasami teraz fajne osiągnięcia. I teraz jak tak popatrzy się na ten światek, wiecie, w którym gdzieś tam się mam okazję obracać, czyli powiedzmy ten związany z domain-driven design, to jest tam od dłuższego czasu taki bardzo widoczny trend łączenia, powiedzmy, tych konceptów zaproponowanych w książce Team Topologies, nie? Czyli właśnie struktur zespołów, mapowania jakby relacji między nimi, żeby te granice zespołów dopasować tak naprawdę do granic kontekstów i tak dalej, nie? Więc często właśnie na takich warsztatach ostatnio wprowadza się element reprezentujący zespół, żeby zobaczyć, które z tych zespołów, które gdzieś tam mamy w organizacji, działają na których częściach tego procesu i na których częściach rozwiązania. I to bardzo fajnie pomaga właśnie przy modelowaniu i patrzeniu, czy te granice się pokrywają, no bo sytuacja, w której, wiecie, istnieje jakiś model oprogramowania, jakieś tam agregaty, jakieś tam relacje między nimi i nagle za połowę jakiegoś agregatu odpowiada jeden zespół, a za połowę drugą i inny, no to są rzeczy, które na koniec dnia kończą się po prostu konfliktami, merge, wiecie, requestami wzajemnymi i tak dalej, blokowaniem sobie wzajemnych release'ów, nie? Więc z punktu widzenia takiego punktu operacyjnego, nie? To ma dużo sensu, żeby zacząć też o tym rozmawiać, nie? To tak jak wspomniałem, nie? Jakby nie jest to, powiedzmy, modyfikacja samej techniki, ale jej łączenia z innymi. Team topologies, worldly mapping, tego rodzaju rzeczy gdzieś tam się pojawiają. Tutaj jak ktoś był zainteresowany, to tak zachęcam do tego, żeby zerknąć na tematy zeszłorocznej konferencji Kandyńskiej 2022 rok. I to pokazuje, jak to spektrum tematów właśnie dookoła, może nawet nie tylko event stormingu, ale DDD gdzieś tam właśnie wciąga inne tematy. No i tak naprawdę to fajnie się łączy wszystko na karteczkę.
A słuchaj, bo mówisz trochę o tych rozszerzeniach. Mi się czasami trafiało, nie wiem czy to znasz czy nie, jeszcze pojęcie event modelingu, który miał być niby on top of efektów event stormingu.
Ojaj, zapuszczamy się w niebezpieczne odmęty rozmowy.
Wiem.
Bo to jest trudny temat. Dlaczego? Ja nie jestem przekonany do event modelingu, ale disclaimer. Bo ja jeszcze pamiętam, jak event modeling nazywał się Single Flow Event Storming, gdzieś tam kilka lat temu. Z różnych powodów, tutaj nie wnikajmy, nastąpiło przemianowanie tej techniki. I o ile wydaje mi się, że event modeling pozwala łatwo prowadzić rozmowę, bo jeszcze narzuca kilka dodatkowych constraintów w postaci jednego flow, zmniejszenia liczby tych elementów, bo tam się zasadniczo posługuje trzema rodzajami, nie? Komendą, widokiem i eventem, to o tyle dla programisty, czy też programistki, architekta i architektki, to wydaje mi się, że ta technika jeszcze... No ona nie daje takiego całego spektrum możliwości i wiedzy. Nie? Ona świetnie wydaje mi się, że może działać dla kogoś, kto jest biznesowy, kto tylko ma zobaczyć, jak działa flow, co też da się w samym czystym event streamingu pokazać, by the way, ale nie dostarcza przynajmniej mi tej wiedzy takiej implementacyjnej. Od razu komentarz. Być może to wynika z tego, że też nie miałem okazji uczestniczyć w poprawnie poprowadzonej sesji event modelingu. Nie? I jakbyście się mnie zapytali za rok, za dwa, za trzy, kiedy takie doświadczenie, mam nadzieję, że gdzieś mnie kiedyś spotka, to może jakąś opinię będę miał inną. Na ten moment tam jest za dużo magii.
Tak, raczej zdaję sobie sprawę, znając tego historię, że jest to gdzieś tam odłam, że tak powiem, który miał na celu pewnie komercjalizację kolejną narzędzi, ale byłem ciekaw twojej opinii tutaj, całości tej układanki.
Znaczy oczywiście, jeżeli to komuś pomaga, taka rozmowa, to why not? W sensie taka formuła. Wydaje mi się, że to jest, dla mnie to jest taki uproszczony proces level event storming. Uproszczony, bo nie ma tego elementu, którego ja często stosuję, właśnie tej reguły i pewne rzeczy potem wymagają jakiegoś dodatkowego przedyskutowania, ale to mówię, może też nie miałem jeszcze okazji uczestniczyć w takim prawilnym warsztacie. O, także w sumie tutaj może request do waszych słuchaczy, jeżeli ktoś taki warsztat umie poprowadzić, to ja z przyjemnością kiedyś dołączę.
Jako wizytator.
Nie, ale jako osoba autentycznie zainteresowana, nie? Bo jakby ja też często staram się zobaczyć inne techniki, zobaczyć tak naprawdę, gdzie one się uzupełniają, gdzie one są, jedna ma jakąś przewagę nad drugą, bo tak na koniec to chyba dla każdej osoby, która się zajmuje takimi rzeczami, no to budowa takiego własnego toolboxa to jest po prostu must have. I wiecie, no nie mogę, czy tam sobie nie można przyjść, powiedzmy, na warsztat z jednym narzędziem, nie? Bo się okaże, że problem, kurczę, jest troszkę inny. I może inne narzędzie będzie lepsze.
Tak, trochę do tematu wrócę generalnie, żeby to ułożyć, bo ruszyłeś trochę temat, powiadając, co jest po tym, jak się sesja kończy, odnośnie przechowywania, gdzie trzymać tą całą wartość.
Ale... Odpowiedź brzmi w kuble, tak? Jeżeli chodzi o te kartki.
Trochę tak. Ale tak teraz mówisz właśnie o kolejnych technikach, które można do tego dopasować de facto. To teraz co? Zresztą mamy sesję, powiedzmy, te dwa dni zużyliśmy i w takim razie gdzieś dalej. W sensie jakieś do tego techniki dobudowywać, zresztą jak dalej, jak UI i tak dalej. Które obszary, jak już mamy tych ludzi, możemy pokryć i gdzie dalej możemy rozwijać de facto tą wiedzę, żeby pogłębić i tak dalej.
Oczywiście taki przypadek wyciągnę z jednego z projektów, w którym miałem okazję uczestniczyć, z mega, naprawdę fantastycznym zespołem, gdzie po takim warsztacie kończyliśmy big picture, bo to było w zasadzie wystarczające. Następnego dnia do tego modelu podeszli UX designerzy. I oni patrząc na to, co się dzieje w tym procesie, bo też uczestniczyli w tym warsztacie, zaczęli ten model uzupełniać tak naprawdę o wireframe'y. W tym miejscu potrzebujemy takiej warstwy graficznej tutaj, takiej tutaj muszą być takie informacje. Zespół sobie zaczynał na przykład wyciągać informacje, skąd możemy to szybko pozyskać, nie? Jak tę informację można przemielić. I ten board zaczął się rozbudowywać o takie kwestie wizualne. Po kilku dniach te wireframe zostały zmienione na wizualizację. Jak to będzie naprawdę wyglądało? Zaczęli podchodzić do tego modelu osoby, które nie uczestniczyły w warsztacie. Zaczęli to zmieniać, zaczęli komentować, że czegoś nie rozumieją. I tak step by step ten model zaczynał gdzieś tam sobie żyć. A na końcu jeszcze przyciągnęliśmy pod ten model do tego conference roomu, w salce konferencyjnej było. Przyciągnęliśmy laptopy i zaczęliśmy sobie przepisywać zarysy testów akceptacyjnych po prostu do unit testów, do kodu. I zaczęliśmy przepisywać te rzeczy. Jakaś maszyna stanu, która gdzieś tam się była narysowana, gdzieś tam na jakiejś kartce, na jakiejś notatce. Bo bardzo często ten model dla mnie jest taki adnotowany, tam jest masa informacji, nie tylko w tych eventach, tylko w postaci po prostu notatek. Zresztą znowu zachęcam do tego awesome event storming, zobaczenia, jak dużo takich właśnie karteczek adnotacyjnych z jakimiś definicjami, z jakimiś komentarzami można takie modele wylądować. I zaczęliśmy to przepisywać w kod, nie? I zaczęliśmy tworzyć tak naprawdę rozwiązanie. Więc jakby rzeczy, które się mogą wydarzyć, no to zależy oczywiście też od etapu projektu, nie? W tej samej organizacji, po innym warsztacie, gdzie z biznesem sobie rozpracowaliśmy pewien model i zgodziliśmy się, że ten problem może być tak rozwiązany i to będzie dla, powiedzmy, interesariuszy biznesowych całkowicie akceptowalne, to następnego dnia się wydarzyła sesja mob programingu, gdzie pod tą kartkę na ścianie przyciągnęliśmy wielgachny telewizor na kółkach, jedną klawiaturę i w 5 osób po 10 minut wymienialiśmy się klawiaturą i przepisaliśmy wszystko do kodu, nie? I stworzyliśmy działającą aplikację. Oczywiście bez UI-a, mówię o tych takich rzeczach, powiedzmy, tych biznesowych pod spodem i to był ten następny krok. Ale tutaj, jak mówię, to zależy też od tego, na jakim etapie jest projekt i co tak naprawdę trzeba zrobić. Czy mamy Greenfielda, czy mamy, wiecie, Legacy. No, to jak zwykle, it depends.
Okej, okay, tak będziemy chyba powoli się zbierali do końca. To jeszcze takie pytanie porządkujące, jakieś tips and tricks, narzędzia, co byś polecał jako takie rzeczy oczywiste, jako rzeczy takie konieczne z doświadczenia, które warto wiedzieć, warto ruszyć zanim się sesję zrobi, albo żeby swoje sesje poprawić.
A to bym polecił taką chyba event stormingową katę. Znaleźć sobie taki własny temat, który można przeanalizować jako powiedzmy z jednym, drugim, trzecim zespołem i go faktycznie zrealizować z jednym, drugim, trzecim zespołem, bo to pozwoli szlifować warsztat. Będzie można zobaczyć ten sam problem z różnymi zespołami, z różnymi typami osobowości, z różnymi, wiecie, sytuacjami go zderzyć w życiu. I gwarantuję, że za każdym razem w tym problemie biznesowym dostrzeże się coś głębiej. Nie jak to zwykle właśnie przy katach. Jeżeli ktoś mnie tam gdzieś dosyć mocno śledzi, to kojarzy pewnie, że ja tam sobie paczkomaty tak upatrzyłem. To jest naprawdę świetny problem. Wydaje mi się, że obecnie jestem już sprowadzić 95% problemów z dowolnego projektu do problemów, które występują w paczkomatach. I tak gwarantuję, a jak się ten problem rozbierze na czynniki pierwsze, to naprawdę fantastyczne rzeczy tam wychodzą. I to jest sposób, w jaki można by fajnie budować sobie jakby kompetencje. Nie? Zrobić coś, co można powtarzać raz, drugi, trzeci, dziesiąty i w ten sposób zbadać swoje doświadczenie. Bo to też pozwoli potem te doświadczenia porównywać, zderzać różne sytuacje i uzyskiwać jakby widok na tą głębię, która tam jest. Tutaj na chwilę odskoczę do innego wątku, ale kiedyś miałem okazję poprowadzić pewnej dużej korporacji cykl szkoleń ze wzrostów projektowych. I tak na początku tak sobie zastanawiałem się, okej, to jakby to szkolenie będzie wartościowe dla uczestników, ale pytanie, jak ja mogę zrobić, żeby to było też wartościowe dla mnie. Nie wiem, wiecie, dziesiąty raz opowiedzieć o wzorcu strategii, nie? Co tam może być ciekawego. I po trzech takich iteracjach nagle zobaczyłem, kurczę, ja na te problemy nigdy nie patrzyłem z tej perspektywy, nie? I kolejne warsztaty, mam nadzieję, że były jeszcze lepsze. Więc to chyba byłby taki trik, do którego bym zachęcał. Znaleźć sobie ludzi, z którymi można to zrobić. A to wiecie, jeżeli, często takie dla mnie też niezrozumiałe, że ktoś mówi, kurczę, no ja nie mam kogoś, z kim mogę sobie taki warsztat przeprowadzić. Nie, po prostu się nie postarałeś. Napisz na Twitterze, że chcesz zrobić sobie taki warsztat i zobacz, ile osób do ciebie się odezwie, żeby w czymś takim uczestniczyć. Wydaje mi się, że taki effort, taki minimalny powiedzmy włożenie wysiłku niesamowicie się opłaci.
Dobra, to teraz w takim razie, skoro ruszyłeś temat właśnie CAT, ruszyłeś temat jak rozwijać swój warsztat, to tak naprawdę pytanie kolejne. Gdzie uczyć się w ogóle event stormingu? Jak uczyć się event stormingu?
No, chciałbym odesłać do książki, ale...
Ale ją też podlinkujemy.
Jak najbardziej. Wy to wiecie, to jakby to już że taki branżowy dowcip się zrobił z tej książki, nie? Abstrahując od tego, że jest tam naprawdę bardzo fajna wiedza. Ale wydaje mi się, że takim najlepszym sposobem nauczenia się event stormingu jest learning by doing. Przykładowo, jeżeli ja prowadzę jakieś szkolenia z event stormingu, ja nie wysiadam żadnej prezentacji. Jakby to nie jest miejsce na takim warsztacie, gdzie można sobie oglądać jakieś slajdy i się nauczyć tego, wiecie, z prezentacji. Wziąć do ręki, czy to myszkę, żeby postawić tego wirtualnego post-ita, czy po prostu marker i jakiś bloczek tych karteczek i po prostu to zrobić. Jeżeli za pierwszym razem nie wyjdzie, kurczę, nic się złego nie stanie, nie? Po prostu będę miał drugie podejście, trzecie podejście, czwarte podejście. Takie learning by doing. Jak się tego nauczyć? Wydaje mi się, że wiecie, jakby po pandemii troszeczkę wracają znowu grupy do Domain Driven Design w Krakowie, w Warszawie, na Śląsku mam nadzieję, że w końcu się DDD Silesia rozkręci, Trójmiasto. Wrocław się tutaj znowu gdzieś tam aktywizuje. I na tych grupach też często są właśnie meetupy, w których często się pojawia event storming. I wystarczy tylko tam gdzieś śledzić, nie wiem, czy na meetupie, czy na Facebooku, czy na Twitterze, informacje, że takie coś jest. Pójść, zobaczyć, a potem spróbować samemu to zrobić. To jest chyba takie najlepsze miejsce. Bo jeżeli ktoś tego nigdy nie widział, nie uczestniczył, to zrobienie tego samemu, okej, to będzie trudne. Po prostu będzie trudne, nie? Ale pójść do kogoś na taki, powiedzmy, otwarty warsztat, żeby sobie zobaczyć i móc coś przeanalizować, zobaczyć, czy to jest dla mnie i czy mi to pomoże w projekcie, to chyba byłoby taki pierwszy krok, który można zrobić. Bo prezentacja prezentacją, gdzieś tam na YouTubie i tak dalej, ale takie doświadczenie, wiecie, z własnego życia, żeby doświadczyć tego, jak to może pomóc, to jest coś, co, no to zostaje, wiecie, gdzieś tam niezatarte w pamięci. My też sobie rozmawiamy, przynajmniej wy jesteście tutaj u siebie, każdy z nas jest u siebie dzisiaj, bo nagrywamy zdalnie. Ja tak kątem oka patrzę, mam tutaj oprawioną w antyramie, nie będę teraz tego przenosił, ale musicie mi na słowo uwierzyć, mam oprawioną w antyramie ten taki picture that explains almost everything, który powstał już nawet nie wiem ile lat temu na warsztacie, w którym ja uczestniczyłem u Alberto Bandoliniego. I to był moment, gdzie ja poszedłem tam po to, żeby pozyskać wiedzę o DDD, a event storming to no, w sumie jak się tam coś zobaczy, to będzie super, nie? Ale w czasie tego warsztatu miałem taki moment, że no czułem, jak mi się neurony inaczej kleją w głowie. I to było takie doświadczenie, że jak ja teraz o tym opowiadam, to ja mam teraz ciarki. I słowo daję. I po tym warsztacie, jak doświadczyłem tego aha momentu, że mi się, wiecie, pokleiły powiedzmy kropki i zacząłem rozumieć, że ja mogę, kurczę, na software patrzeć zupełnie z innej strony, że zanim siądę do klawiatury, to ja mogę mieć wszystko przypracowane i nawet w takim, wiecie, głupim modelu karteczkowym wszystko udowodnione, to po tym warsztacie pamiętam, że podszedłem do Alberto, mówię, wziąłem tego flipcharta, gdzie jest ten rysunek i mówię, Alberto, jakbyś mógł mi to podpisać, to ja bym chętnie tą kartkę zabrał, nie? Bo ona będzie wisieć u mnie w biurze. Po tylu latach ona dalej wisi, nie? Tylko, że wszystkie te kolory wyblakły. Ale właśnie doświadczenie tego aha momentu, to będzie trudno zrobić, wiecie, oglądając prezentację, czytając książkę. Po prostu trzeba pójść i to zrobić. I to jest taki mój action point dla słuchaczy. Pójdźcie do kogoś na jakiś otwarty warsztat i sami tego doświadczcie.
No dobra, to trochę ruszyliśmy temat, który jest no dość ważny tak naprawdę, jak się przekonałem na to osobiście. W takim razie, z jakiej marki karteczek korzystasz?
Oj, to wiecie, kolejny dowcip branżowy był taki, że jak się Starlink pojawił, to wszyscy tam przyjdą do Alberta z pytaniem, ile akcji 3M kupił, bo 3M jest chyba właścicielem marki Post-it.
Tak, ale to naprawdę robi różnicę między kartkami 3M, a cała reszta.
Wiesz co, w takim codziennym tak, to potrafi zrobić różnicę. Ja pamiętam taki warsztat, bo obecnie się przesiadłem z powrotem na te oryginalne postity. Okej, nie są tanie, ale mają czasami fajną cechę, że są takie, po prostu są grubsze i po prostu się wygodnie z nich korzysta, nie? Taki aspekt stricte, powiedzmy, ergonomiczny. Ale pamiętam kiedyś, nie pamiętam, czy to było w jakimś hotelu, czy gdzieś, ale sięgnęliśmy też po takie karteczki, które były na miejscu i one się okazały, że miały bardzo słaby klej. I nie wytrzymały nocy na tym naszym modelu papierowym na ścianie i przychodzimy następnego dnia na kontynuację warsztatu, a to połowa tych kartek leży na ziemi. Na szczęście spadły mniej więcej w takich okolicach, że wiedzieliśmy, jak to odbudować następnego dnia przed warsztat.
Bo to taka pierdoła, ale potrafi warsztat bardzo rozwalić, jak nagle część ludzi skupia się na tym, żeby przyklejać karteczki i poprawiać. To jest nagle takie totalne rozkojarzenie.
Tak, to są takie, wiecie, rzeczy powiedzmy mocno mechaniczne, nie? Żeby tam gdzieś przyjść, faktycznie mieć tego nadmiar. A taka głupia rzecz jak, kurczę, nie przyniosłeś wystarczająco dużo karteczek ze sobą, nagle się okazuje, że to ci zabije sesję, bo nie jesteś w stanie kontynuować. Więc ja zazwyczaj gdzieś tam jak przychodzę na taki warsztat, to mam tego naprawdę czasami kilka tysięcy w plecaku różnych kolorów. Co, okej, dobra, jest tam jakiś kilogram rzeczy do przyniesienia, ale lepiej mieć za dużo niż za mało. A kiedyś pamiętam, że w Warszawie też musiałem biec w przerwie pomiędzy jakimiś tam etapami tej sesji, uzupełniać zapasy, bo problem, z którym się zetknęliśmy, był naprawdę nietrywialny. Podam wam takie dwa skrajne przypadki. Na jednej sesji okazało się, że cały problem, jakkolwiek on był skomplikowanie przedstawiany, to na koniec było 10 zdarzeń, autentycznie, 10 zdarzeń, tylko po prostu ktoś dobudował do tego, wiecie, jakąś piękną teorię i za dużo mówił o interfejsie, a biznesowo tam faktycznie niewiele się działo, w takim, powiedzmy, głębszym modelu, ale na drugiej sesji, która stoi na biegunie drugim, 3500 eventów. I każdy miał sens. Największa sesja, którą miałem okazję współprowadzić, zresztą właśnie z Alberto. 3500 eventów, 3 dni, 30 osób. Wyglądało jakby, wiecie, w hurtowni papierniczej coś eksplodowało i po prostu obkleiło ściany, nie? Ale zaskakujące, że dużo osób było w stanie identyfikować w przeciągu co najmniej 10 sekund, gdzie jest dany event. Chcemy rozmawiać o tym, dobra, tam.
Spisanie brzmi tego potem przerażająco.
Na szczęście te nowoczesne narzędzia mają to sticky recognition, więc jeżeli ktoś tam chce przenosić to, to dzisiaj ma tą troszeczkę robotę ułatwioną. Ale tak jak się mu zapytać o te marki, to nie jest żaden product placement, nie? Ale ja osobiście korzystam obecnie właśnie z 3M, z Post-it, oryginalnych i z Sharpisów. To jest dla mnie taki zestaw combo.
Popieram. Jest różnica i naprawdę warta.
Ale to jeszcze anegdotę mam tylko wrzucę, bo właśnie pamiętam, że kiedyś byłem w Warszawie i stwierdziłem, a już jestem tutaj, jest taki duży sklep papierniczy. Znaczy obecnie już go nie ma, bo tam zaorali tą przestrzeń pod jakiś biurowiec, ale był taki duży sklep papierniczy gdzieś tam w centrum i poszedłem się zaopatrzyć. No i faktycznie stwierdziłem, dobra, to jak już jestem, to wezmę sobie tam na kolejny jakiś tam czas, nie? I wziąłem faktycznie sporo tego. I pani w kasie tak na mnie patrzy i się pyta, pan na rok tego kupuje? Nie, widzimy się za miesiąc. No faktycznie to są po prostu takie rzeczy, to są, wiecie, no to są tylko po prostu materiały, nie? Które gdzieś tam będą schodziły. Jeżeli nie można tego zrobić online.
Dobrze, właśnie, wolisz robić obecnie online, czy jednak offline?
Tak jak wspomniałem, jeżeli to jest taki problem, że naprawdę nie wiadomo, gdzie zacząć, to chyba ten początek fajnie byłoby zrobić jednak tak, wiesz, face to face. Ale jakąś kontynuację, wydaje mi się, że i to jeszcze w małym gronie, nie widzę już jakby jakiegoś przeciwwskazania, żeby to można było zrobić w online. Teraz też jestem w projekcie, gdzie od kilku miesięcy spotykamy się tam raz czy dwa, powiedzmy w tygodniu i sobie gdzieś tam kawałeczek tej domeny bardzo skomplikowanej i olbrzymiej gdzieś tam analizujemy i jakby online jest całkowicie wystarczający, bo też tak trudno byłoby się tam, wiecie, gdzieś tam transportować na drugi koniec kraju, tam na 4 godziny co 2 tygodnie. No właśnie, to jest ten aspekt, że to się nagle stało możliwe. Wcześniej, no jakieś inne podejścia do tego wszyscy mieliśmy.
Dobrze, to tak będziemy powoli zbierali się. To jeszcze pytanie do ciebie takie, czy o czymś jeszcze powinniśmy zapytać, o czymś jeszcze powinniśmy wiedzieć, coś jeszcze nam tu brakuje w tym odcinku.
Ja na koniec często takich, powiedzmy, warsztatów, takich typowo szkoleniowych, to staram się tylko pokazać jeszcze jedną rzecz, że to nie jest technika, która rozwiązuje każdy problem. I też często właśnie zadaję takie pytanie uczestnikom takich warsztatów, to gdzie widzą, że to się nie sprawdzi? Bo uważam, że są obszary, w których to nie jest najlepsza technika. Przykładowo, jeżeli omawiamy jakiś algorytm obliczania jakichś tam rzeczy w systemie, jakiegoś rutowania przesyłek i tak dalej, ale mówimy z tak rzeczy algorytmicznych, no to da się to pokazać zdarzeniami? Da się. Czy to będzie wartościowe? Może w jakimś stopniu. Czy to będzie dokładne? Nie sądzę. Może się okazać tak naprawdę, wiecie, że sięgnięcie po schemat blokowy, no nie schematów blokowych nauczyli tam w pierwszej klasie liceum na pewnym przedmiocie, to jest narzędzie znacznie skuteczniejsze i to jeszcze jest dokładne i tak dalej. Żeby się zastanowić właśnie, tak każdemu sobie tak chyba w sumie chciałbym to polecić, zastanowić się, gdzie ta technika nie ma racji bytu. Żeby nie przepalać czasu, bo nie ma nic, wiecie, chyba smutniejszego, jak zakończenie takiej sesji i nagle ktoś zadaje pytanie, a co my w sumie osiągnęliśmy? Jeżeli odpowiedź brzmi, no mamy piękny model na ścianie, który możemy, wiecie, wrzucić na Instagrama czy tam na Twittera, piękną fotę z sesji, to chyba nie tędy droga. Nie, musi być jakiś outcome, który tak naprawdę będzie do zastosowania w projekcie. A czasami tego outcome'u, jeżeli jest problem niedopasowany, to trudno go znaleźć.
Dobra, to jest fajne zakończenie generalnie, że nie można każdego problemu przez event storming rozwiązać. Fajnie. Dobra, to chyba kończymy. Żegnamy się. Trzymajcie się. Dzięki Mariuszu.
Na razie. Dzięki Mariusz.
Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.